porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kocioł. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witamy Państwa serdecznie, Barbara Kocioł i mój gość.
Ksiądz Paweł Nowacki.
Witamy serdecznie.
Witam.
Księże Pawle, czy mógłby nam ksiądz coś powiedzieć o sobie? Ja myślę, że jeśli chodzi o tutaj radio, to księdza głos już jest znany, ale gdyby ksiądz jeszcze tak zebrał te wszystkie pola działania, w których ksiądz pracuje, na których ksiądz pracuje, żeby nasi goście, słuchacze mogli usłyszeć, czym tak naprawdę ksiądz się zajmuje.
Tak, faktycznie z radia można mnie kojarzyć, bo mam dwie swoje audycje tutaj razem z ludźmi, z którymi duszpasterzuję. W pierwszej kolejności wikariusz parafii katedralnej świętego Mikołaja w Kaliszu, następnie diecezjalny duszpasterz akademicki, czyli wszystko to, co dzieje się w duszpasterstwie akademickim na piętrze tutaj w Kaliszu i okolicach, to gdzieś tam związane jest z moją osobą. Potem duszpasterstwo osób poszukujących męża i żony, czyli grupa Spotkajmy się z uśmiechem i comiesięczne spotkania w sanktuarium świętego Józefa oraz szereg różnych inicjatyw dla osób poszukujących, bo nie mówimy na siebie single, bo oni tego nie lubią, więc osoby poszukujące i wytrwale modlące się o partnera, partnerkę. Katecheta w szkole średniej, no i tyle chyba z takich oficjalnych funkcji. A w międzyczasie jeszcze wszystko to, co Pan Bóg gdzieś tam zsyła przez Ducha Świętego i przez ludzi, których dane jest mi poznać. Od jakiegoś czasu współpracuję też z Fundacją Sterna Miłość IG Konrada Grzybowskich. Między innymi z nimi gdzieś tam tematy rodzinne podejmuję. Byłem też prowadzącym rekolekcje dla rodzin. Także i taka sfera nie jest mi obca.
I w związku z tym właśnie ksiądz jako gość pojawił się w naszej audycji, w naszym programie Porady nie od parady, rozmowy o rodzinie. Teraz wiem, że ksiądz prowadzi rekolekcje w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Szczypiornie i tam jest taki dosyć ciekawy temat, rekolekcje o rodzinie.
Tak jest, to był pomysł proboszcza parafii po konsultacjach z parafianami. Chcieli usłyszeć coś o rodzinie. Ja myślę, że to jest dobry sygnał, że ludzie sami poszukują takich tematów, że temat rodziny coraz bardziej jest uwypuklany, gdzieś coraz bardziej wybrzmiewa w potrzebach duszpasterskich i myślę, że to jest bardzo dobry i mocny sygnał dla duszpasterzy, że tym tematem nieustannie trzeba nam się zajmować. Dlatego tam 4-dniowe rekolekcje o rodzinie właśnie.
Aż 4 dni, to już porządny czas, porządne rekolekcje, ciekawe tematy. Wiem, że też tych nauk można odsłuchać na...
W stronie facebookowej parafii.
Parafii, tak?
Tak jest, właśnie, parafia na Szczypiornie, Podwyższenie Krzyża Świętego. Tam no, ksiądz proboszcz, ksiądz Jarosław wpadł na pomysł, żeby to nagrywać, bo może się przyda, bo może ktoś będzie chciał do tego wrócić. I faktycznie takie głosy gdzieś tam mamy od ludzi, że cieszą się, bo tam jakaś babcia przesłała córce, a córka przesłała komuś tam jeszcze. To kolejny znak. Ludzie naprawdę potrzebują takich treści.
Tak, i dlatego też tutaj zaprosiłam księdza, żeby ksiądz się też z nami tym podzielił, bo przed nami święta, Wielki Tydzień, potem Wielkanoc. Wiemy, że często jak się spotykamy razem i mamy wspólny czas i tego czasu dużo dla siebie, to wtedy jest nam tak trudno z sobą być, chociaż z jednej strony tego bardzo pragniemy, a z drugiej strony czasami jak już tego czasu jest za dużo, to wręcz skaczemy sobie do oczu. I co ewentualnie możemy zrobić? Czy ksiądz by nam mógł coś podpowiedzieć jako właśnie duszpasterz i osób takich powiedzmy w wieku studenckim? I trochę starszych i małżeństw, bo właśnie my się wtedy spotykamy jako rodzina, tworząc tą rodzinę, spotykamy się wielopokoleniowo w trakcie tych świąt. Jak przeżyć te święta, żeby te święta nie tylko od strony duchowej były wielkim przeżyciem, ale również w tych relacjach, które tworzymy w rodzinie?
No myślę, że jest to niezłe wyzwanie, bo myślę, że żeby dobrze przeżyć święta, żeby w ogóle dobrze przeżyć czas spędzany razem ze sobą w rodzinie, to jest coś, co trzeba nieustannie, do czego trzeba się nieustannie przygotowywać. A mamy dzisiaj taki problem i to wybrzmiewa zarówno w rozmowach z rodzinami, jak i w takich spostrzeżeniach moich typowo duszpasterskich. Mamy ogromny problem z tym, że my po prostu nie mamy dla siebie czasu kompletnie. I kiedy faktycznie przychodzi ten moment wspólnego świątecznego stołu, to jest paraliż. Paraliż, który potem często właśnie przeradza się w jakieś konflikty, w jakieś niedogadania, nieporozumienia, czasami awantury i kłótnie już w takim najwyższym stopniu, no bo po prostu nie umiemy ze sobą spędzać czasu. Najpiękniejsza recepta byłaby przez cały rok spędzajmy razem czas w rodzinie, a wtedy święta nie będą dla nas problemem, tylko wręcz przyjemnością i idealną okazją, żeby ten czas celebrować. Wtedy można nauczyć się celebrować czas rodzinny, kiedy na co dzień po prostu go mamy. Natomiast problem pojawia się, kiedy tego czasu na co dzień nie ma i nagle jesteśmy wręcz zmuszeni, by razem usiąść do stołu. Jakie porady? Może już warto dzisiaj, mamy jeszcze niecałe 2 tygodnie do świąt, zacząć omadlać ten czas, wprowadzić to w dużo Pana Boga. Bo często jest tak, że w sytuacjach, które są bardzo trudne i bardzo skomplikowane po ludzku, Pan Bóg po prostu jest niesamowity w swoich interwencjach, więc może już warto zacząć się modlić. Panie Boże, żeby ten czas świąteczny był czasem prawdziwie rodzinnym. Ja często to podkreślam, Pan Bóg lubi, kiedy jesteśmy konkretni w naszych intencjach i On lubi, jeżeli my nazywamy swoje potrzeby, dlatego warto w tych codziennych modlitwach po prostu to nazwać. Panie Boże, czeka mnie trudny czas, bo usiądę z rodziną przy stole. Dawno nie spotkaliśmy się razem, dawno nie było takiego czasu, kiedy mogliśmy porozmawiać. Spraw, żeby to był czas bardzo dobry. A po drugie, jak już tak myślę, jak już zasiądziemy do tego rodzinnego stołu, do tego świątecznego czasu, to pamiętajmy, że nikt nie jest idealny i tak naprawdę wszyscy budujemy tą atmosferę. Każdy wkłada w ten czas świąteczny, rodzinny swoją cząstkę i bardzo wiele zależy od nas. Bo myślę, że też jest często tak, że blokujemy się na to, jaki to będzie czas i mamy przerażenie w oczach i w myślach, że trzeba będzie się wspólnie spotkać, bo myślimy, że to my będziemy musieli ten czas aranżować, angażować. My jesteśmy tylko cząstką. Ale ta cząstka, którą my będziemy od siebie dawać, jest na tyle istotna, że ona może poukładać te wszystkie relacje w tym świątecznym czasie.
A czy ksiądz ma taką receptę na przykład, jakie tematy warto wtedy poruszać albo ewentualnie jakich tematów nie poruszać?
Ja myślę, że świąteczny czas jest czasem dobrym, żeby w ogóle nie poruszać tematów, które z natury są konfliktowe. To są tematy polityczne, to są tematy takie ogólnoświatopoglądowe. Im ogólniejszy temat, mam wrażenie, tym łatwiej o konflikt, bo wtedy każdy ma jakąś swoją opinię. W dzisiejszych czasach mass mediów, gdzie można poczytać o danej sprawie z różnych stron, i z różnej perspektywy każdy może przyjąć inne stanowisko, a to zawsze będzie rodzić jakieś konflikty. Dojdzie do tego takie rozluźnienie świąteczne i mamy gotową rodzinną awanturę. Dlatego lepiej takich ogólnych tematów unikać. Ale skoro rodzina na co dzień nie ma czasu, żeby się spotykać, to może czas świąteczny jest idealną okazją, żeby powspominać to, co rodzinne, to, co nasze, to, co wspólne, poprzypominać sobie wcześniejsze święta, poprzypominać sobie radosne wydarzenia. Zresztą ja w mojej rodzinie mam taką tradycję, że kiedy spotykamy się wszyscy przy świątecznym stole, a też ustalamy zawsze jeden dzień, bo mam rodzeństwo, które mieszka dalej, ja też dojeżdżam do domu rodzinnego. Jednocześnie mam świąteczny dzień pracujący, więc często dojeżdżam w ostatniej chwili. To mamy zawsze taką tradycję, że kiedy już wyczerpią się wszystkie rozmowy takie kurtuazyjne, te takie grzecznościowe, co tam u ciebie słychać i jak tam było i co minęło i co się wydarzyło, to często wracamy do albumów rodzinnych. I wtedy jest co niemiara śmiechu, co niemiara wspomnień, bo tak naprawdę każde zdjęcie w tym albumie rodzinnym wywołuje jakieś skojarzenia, a wręcz lawinę skojarzeń. I to są tematy bardzo bezpieczne, bo to są wspomnienia. Tego już ani się nie zmieni, ani się do tego nie wróci, więc można powspominać ze śmiechem, jeżeli oczywiście umiemy mieć do siebie dystans. Choć myślę, że to są takie tematy na tyle spokojne, że nawet jak się tego dystansu nie ma, to trudno o konflikt. Więc może warto wrócić do rodzinnych wspomnień.
Tak, to na pewno, czyli kolejna podpowiedź, warto przygotować album.
No, dokładnie tak. Album rodzinny zresztą musi być zawsze pod ręką. Ja zawsze apeluję do ludzi, robimy mnóstwo dzisiaj zdjęć, mamy już nowoczesność i po prostu wszystkie chwile swojego życia fotografujemy. Ile z tych zdjęć znalazło się w albumach? Prawie żadne. Wszystko gdzieś w telefonach, potem przepada, albo gdzieś na dyskach. Tego się już tak nie ogląda. Wybierz najlepsze i wywołaj. To jest żywa pamiątka.
I to też jest podpowiedź, co możemy teraz jeszcze zrobić w trakcie nawet robienia porządków przedświątecznych.
A jeżeli mam problem, co ofiarować komuś pod tego symbolicznego zajączka, to też doskonała okazja na prezent. Może właśnie album ze wspomnieniami rodzinnymi.
pozwoliłam sobie posłuchać tego, co ksiądz mówił podczas rekolekcji. Bardzo mnie zachwyciło to, co ksiądz powiedział drugiego dnia, czyli to był poniedziałek. Tak, mówił ksiądz o 5 zasadach małżeństwa i to było też takie niesamowite, co możemy zrobić, żeby faktycznie to małżeństwo wspólnie tworzyć i czy ksiądz był w stanie nam przypomnieć te 5 zasad?
Te 5 zasad to są moje, że tak powiem, własne spostrzeżenia wypracowane po kontaktach z różnego rodzaju ludźmi, rodzinami, małżeństwami. Też z małżeństwami, które zajmują się gdzieś tam prowadzeniem rekolekcji i taką tematyką. I ja zawsze mówię, trzeba sobie życie ułatwiać i to mówiłem też podczas tych rekolekcji. 5 zasad, bo mamy 5 palców u ręki, więc żeby nam się łatwo kojarzyło. To jest 5 zasad, które daje nam Pan Bóg na dobre małżeństwo. Oczywiście nie na idealne małżeństwo. To też musimy pamiętać, żeby nikt później się nie zawiódł, że wprowadził w życie 5 zasad, a jego małżeństwo nadal nie jest idealne, ale na pewno na dobry taki start małżeński, żeby to małżeństwo przynosiło jak najpiękniejsze owoce. Pierwsza zasada, pamiętać, że mąż i żona to 2 różne światy, bo świat męski i świat żeński to są kompletnie różne spostrzeżenia, zachowania, sposób myślenia, sposób funkcjonowania i to zawsze się będzie ścierać. I to już jest jasna wskazówka. Nie będziemy w 100% funkcjonować identycznie, tak samo. To będzie się ścierać, to może wywoływać jakieś spięcia, może wywołać jakieś konflikty i niesnaski, ale wręcz na odwrót. To też może być wykorzystane jako wzajemne ubogacenie. Jesteśmy z 2 różnych światów, to jest pierwsza zasada dobrego małżeństwa. Druga zasada, mimo że tak różni, to bardzo ważne, żebyśmy jednak dążyli w jednym kierunku. Ja często mówię, bardzo ważne, żeby małżeństwa miały coś wspólnego. Bo jesteśmy tak różni, no ale przecież w małżeństwie dążymy razem do zbawienia. Mamy jeden cel. I warto, żeby ten cel realizować razem, chociażby na jakiejś płaszczyźnie, w jakimś obszarze. To też bardzo umacnia i cementuje związek. Potem trzecia zasada, którą podpowiedzieli mi moi przyjaciele, którzy też zresztą w tych rekolekcjach wzięli udział i głosili świadectwo pierwszego dnia, to taka zasada, która mówi o tym, że jeżeli pojawiają się jakieś rany, bo one się pojawiają w każdym małżeństwie, czy jakieś konflikty, które potem powodują jakiś ból, jakieś cierpienie, to bardzo ważne, żeby jak najszybciej te rany leczyć. Ale prawdziwie leczyć, czyli rozmawiać ze sobą, mówić sobie o tych problemach, mówić sobie wprost, co mi nie pasuje, co trzeba zmienić, jak to rozegramy, jak to pozmieniamy, a nie tylko pudrować. Bo my mamy często taką tendencję, że wszystkie nasze konflikty pudrujemy. Dobrym sposobem na pudrowanie są ciche dni małżeńskie. Jest jakaś rana, ona boli, więc teraz nie dotykaj, nie odzywaj, nic nie mów, poczekamy, może się zagoi. To jest przypudrowanie, a ona się nie goi, tylko ona wręcz ropieje potem i robi się jeszcze większy konflikt, jeszcze większe niedogadanie. Więc takie szybkie, bardzo szybkie leczenie ran. Zasada czwarta. Miłość małżeńska nie jest nam dana i na zasadzie raz przysięgana na ślubie i już zostawiamy ją w spokoju. Miłość małżeńską trzeba nieustannie podsycać, tą miłością nieustannie trzeba nam się karmić, ją nieustannie trzeba budować. Podstawowe pytanie, kiedy małżonkowie z 15-16-letnim stażem życia małżeńskiego byli na randce? No przecież randka nie jest zarezerwowana tylko dla frywolnych nastolatków i narzeczeństwa, ale randka jest przejawem pielęgnowania miłości, a miłość pielęgnować trzeba w małżeństwie, więc takie gesty miłości i nieustanne podsycanie tej miłości, ona nie może uschnąć. I zasada piąta, najważniejsza, wspólna modlitwa małżeńska. No bo skoro przysięgaliśmy w Kościele miłość, wierność, uczciwość i wzywaliśmy do tego pomocy Pana Boga, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, no to nie możemy tego Pana Boga sobie odpuścić. Wspólna modlitwa. I ciekawe, bo kiedy głosiłem te rekolekcje i patrzyłem na reakcje ludzi po kościele, to kiedy padła kwestia wspólnej modlitwy, to największe poruszenie. Bo rzadko małżonkowie modlą się wspólnie. Modlą się często za siebie, nawzajem. Panie Boże, polecam Ci męża mojego, Panie Boże, polecam Ci moją żonę, ale żeby to zrobić razem, w tym samym momencie, tą samymi słowami, tą samą modlitwą, po prostu, żeby pomodlić się wspólnie, o to już ciężko. I mamy multum wymówek na to, a to jest niezbędne, żeby to małżeństwo przynosiło dobre, błogosławione owoce. Więc 5 zasad, jak 5 palców u jednej ręki.
I tak jak ksiądz powiedział, to są zasady dla tych, którzy wchodzą w tą relację, wchodzą w to małżeństwo, ale również dla tych właśnie, którzy już są w jakimś stażu małżeńskim, no ale ktoś coś może sobie tak pomyśleć, ojej, a ja już jestem 5-10 lat po ślubie, u mnie to zupełnie nie wychodzi, ja nie wiem w ogóle, jak się do tego zabrać. Czy ma ksiądz jakąś podpowiedź dla tych, którzy przeżywają teraz trudność, kryzys i zupełnie nie wiedzą, od czego zacząć?
To bardzo mocno zawsze podkreślają moi przyjaciele, których serdecznie pozdrawiam, może kiedyś usłyszą tę audycję, Iga i Konrad Grzybowscy z Fundacji Sterna Miłość, że kluczem do wyjścia z każdego małżeńskiego konfliktu jest najpierw sobie o nim otwarcie powiedzieć. Bo pierwsze, co generuje konflikt i sprawia, że on z małego, nawet drobnego nieporozumienia przeradza się w ogromny kryzys małżeński, jest po prostu niedopowiedzenie. Żona oczekuje, że mąż się domyśli, mąż główkuje, bo nie wie, o co żonie chodzi i po prostu pojawiają się totalne kolejne nieporozumienia i następne, bo wiele rzeczy jest przemilczanych. Małżeństwo to jest relacja nam najbliższa. Kto ma wiedzieć o tym, co mnie boli, jeżeli nie mój mąż, nie moja żona? Kto ma być tym pierwszym, który usłyszy, że jest mi źle, bo nie podoba mi się to czy tamto, jeżeli nie oni? I kto ma usłyszeć szczerze, co mnie boli? Szefowi w pracy często poudajemy, że nic się nie dzieje. Przed mamą, żeby jej nie martwić, poudajemy. No ale mąż czy żona to jest ten, który po prostu czyta ze mnie i tak, jak z otwartej karty, dlatego że jestem mu osobą najbliższą. To dlaczego ma szczerze nie wiedzieć? Jasność komunikatu, myślę, że to jest punkt wyjścia. I często jest tak, że jak zakomunikujemy sobie ten problem, to potem stopniowe wprowadzanie tych 5 zasad małżeńskich przychodzi o wiele łatwiej. Bo wtedy już szukamy wspólnego rozwiązania, a te 5 zasad to jest dobre rozwiązanie na to, żeby tych nieporozumień i niedopowiedzeń, może bardziej właśnie niedopowiedzeń w tym życiu małżeńskim nie było. Więc pierwsza rzecz, powiedzmy sobie, co nas boli.
Tak, powiedzmy sobie, co nas boli, tylko to ktoś może powiedzieć, no tak, jaki dobry czas wybrać na to, no bo jesteśmy mąż z żoną, żona z mężem w jakimś takim nieustannym konflikcie i tych rzeczy się tak dużo nazbierało. I teraz, jaki byłby dobry moment, żeby o tym porozmawiać, a nie doprowadzić do kolejnej kłótni?
Ja myślę, że teraz mamy doskonałą okazję i możemy do tego wykorzystać nasze życie wiary. Kochanie, idę do spowiedzi, musimy porozmawiać, bo ja chcę prawdziwie dobrze przeżyć święta. Idę z pewnymi problemami i sprawami, ale zanim pójdę z tym do Pana Boga w konfesjonale, to chcę porozmawiać z Tobą. To jest takie bardzo bezpieczne wyjście z tym tematem. Nie na zasadzie, ja Ci chcę to wygarnąć, tylko ja będę się z tego oczyszczać, więc chcę, żebyś to wiedział. Bo mnie to boli, bo dla mnie jest to trudne. Myślę, że to może być dobry przyczynek. A może przyczyni się także do tego, że razem przygotujecie się w małżeństwie na święta jak najpiękniej.
Czyli lepiej zrobić to przed świętami?
Na pewno to nie jest temat na rozmowę przy stole świątecznym.
No właśnie, tego unikajmy.
Tak jest, nie, bo to zrodzi kolejne konflikty i święta będą zepsute, więc na pewno przed świętami. A przecież jest to czas, kiedy kończąc Wielki Post, szukamy tej drogi nawrócenia, polepszenia też swojego ducha, tej kondycji duchowej, więc jest to też doskonały czas, żeby pewne sprawy pozamykać, pewne furtki pozamykać, też dla samego siebie, dla samej siebie, no bo jeżeli chcemy dobrze przeżyć święta, to ze spokojnością duchem, a on jest możliwy wtedy, kiedy zamykamy pewne niewygodne sprawy i tematy. Jeżeli one będą nieustannie pootwierane i te niedopowiedzenia będą nieustannie trwać, to żadne święta nas nie czekają. To będzie trudny czas przy rodzinnym stole.
A tego chcemy uniknąć i chcemy przeżyć ten czas właśnie dobrze i w pełni, żeby skorzystać z tego czasu jak najpełniej, a czekają nas najpiękniejsze święta dla nas osób wierzących, bo Triduum Paschalne. I teraz jakby ksiądz powiedział może, jak się przekłada w ogóle to Triduum Paschalne na nasze życie w małżeństwie? Z czego my możemy czerpać, jeśli chodzi o to Triduum Paschalne?
Ja myślę, że Triduum Paschalne to są takie 3 szczególne dni, które pokazują nam w pierwszej kolejności ideał miłości. Ideał miłości Boga do człowieka. Ideał miłości, która nie boi się nawet wielkopiątkowej śmierci. Nie boi się zimnego grobu. Nie boi się wcześniejszego opuszczenia w ogrójcu. Czyli jest gotowa na wszystko. Więc jest to dla nas idealny wzór do naśladowania. bardzo niedościgniony, bo to jest miłość idealna, miłość Boża. Ale przecież lubimy podejmować trudne wyzwania, to jest gdzieś tam w nas bardzo ludzkie i takie bardzo nasze, więc może warto pod tym kątem spojrzeć na Jezusa, który przez ogrójec po Golgotę i pusty grób pokazuje nam, jak kochać. To na pewno jest dobra wskazówka. Na pewno jest to też taka przez to triduum nauka relacji. Relacji z Bogiem, owszem, ale także relacji międzyludzkich. Ja bardzo lubię przeżywać triduum paschalne, obserwując apostołów, bo oni przeżywają te trudne dni z życia Pana Jezusa, każdy na swój sposób. Jan, który trwa i nie zawodzi, Piotr, który się wypiera, który wprost mówi nie znam, czyli gdzieś burzy to, co zbudował, a jego relacja była tą jakby taką najwspanialszą, najbliższą, najważniejszą, bo przecież zawsze był przez Jezusa zauważany. Judasz, który kompletnie sobie nie radzi z tym, jak tę relację zniszczył. Więc porównując to do naszych relacji rodzinnych, można wyciągnąć wiele wniosków. Wszystkie wnioski prowadzą do zmartwychwstania, bo te święta prowadzą nas do niedzieli zmartwychwstania pańskiego. Zmartwychwstania, które niszczy śmierć, niszczy grzech i odbudowuje wszystko na nowo. Ale mogą być takim czasem dobrej refleksji na temat tego, jak ja układam sobie relacje z ludźmi.
Czy nawet jak układam sobie relacje w małżeństwie. Będą takie tak jest, małżeństwa dokładnie. Jak święty Jan, ciche, spokojne, święty Piotr, który się zaparł, czyli nasze powiedzmy kłótnie, ale no właśnie, co możemy wywnioskować z postaci świętego Piotra i z tego, jak się zachował, tak, poszedł i przeprosił. No albo Judasz, który wiemy, jak skończył.
Dokładnie,
nie znalazł w sobie siły na to, żeby pójść i przeprosić. Więc to naprawdę niesamowita nauka dla nas wszystkich i nie tylko dla kapłanów, tudzież ludzi, którzy żyją właśnie nie w małżeństwie i spełniają się w innym powołaniu, ale również dla nas małżonków wynika z tego piękna nauka. Ale tak jak ksiądz teraz mówił, to też pomyślałam sobie, że wynika z tego taka piękna nadzieja. Nadzieja tego, że te trudy, które przeżywamy, czy nawet to opuszczenie, czy nawet śmierć, bo nieraz nasza miłość prowadzi wręcz do śmierci, do naszej śmierci, do śmierci relacji nawet, ale jest ta nadzieja tego zmartwychwstania, że zawsze wszystko możemy naprawić. Może nie uda nam się tego zrobić tutaj na ziemi. I właśnie, jak się zachować wtedy, kiedy ta druga nasza połówka już jest po tamtej stronie i nie mamy możliwości naprawy tych relacji.
Bezpośrednio możliwości naprawy relacji nie ma, ale miłość trwa. I taka miłość może wynagrodzić wszystko. Ona jest największa, jak czytamy w Piśmie Świętym, i ona przetrwa wszystko, więc warto tą miłość nieustannie pielęgnować. Modląc się za taką osobę, za naszego zmarłego małżonka, zmarłą żonę, pielęgnując to, co po niej pozostaje, pielęgnując pamięć o niej, pielęgnując pamięć w kolejnych pokoleniach, bo najczęściej rodzina to kolejne pokolenia i mnóstwo wspomnień i rzeczy związanych z tą zmarłą osobą, więc można tą relację jeszcze nieustannie w sobie pielęgnować. Nawet otwierając się na nowe, bo różnie to jest w tych związkach, które się kończą przez śmierć, pojawiają się potem może nowe związki, nowe małżeństwa, ale ta miłość nadal może być pielęgnowana. Zresztą myślę, że to jest właśnie takie nasze piękne przesłanie całej naszej wiary, że to jest najbardziej fenomenalne. I obojętnie, czy jestem na drodze powołania kapłańskiego, małżeńskiego, ojcowskiego, matczynego, rodzinnego, to jest najpiękniejsze, że Pan Bóg pokazuje nam, że nie ma takich cierpień, których nie udźwigniemy i z których nie będzie zmartwychwstania. Że finalnie wszystko i tak jest przepojone nadzieją pustego grobu. I myślę, że to jest najgenialniejsze w naszej wierze. Coś, co zawsze powinno nas motywować. Nawet w tych najtrudniejszych momentach życia małżeńskiego. Kiedy jesteś już tą utrudzoną tym małżeństwem małżonką, płaczącą wieczorami. Czy jesteś tym mężem, który nie wie, jak do tej żony dotrzeć i dlatego sobie odpuszcza i siedzi milcząc, prowadząc kolejne tygodnie cichych dni. Nawet jeżeli to cierpienie trwa niesłychanie jak długo, bo pojawiają się jakieś problemy, na przykład z uzależnieniem w małżeństwie. To finalnie nie ma takich krzyży, których byśmy nie unieśli po to, by doprowadzić się do chwały zmartwychwstania. Tu jest ten finał i o tym myślę, że nie wolno nam zapominać, bo to jest idealny azymut na życie. Ja teraz dźwigam krzyż, ale będzie z tego zmartwychwstanie. Myślę, że to jest dobra recepta na każdy kryzys małżeński.
Czyli miłość, źródło miłości Bóg i Jezus, oczywiście przebaczenie, bo bez tego nie ma miłości, nie da rady. Skoro Bóg nam przebacza, I tak jak ksiądz powiedział, możemy przy okazji spowiedzi teraz przed świętami pójść, wyspowiadać się, czyli oczekiwać odpuszczenia grzechów od Pana Boga, to tak samo możemy podjąć rozmowę, przeprosić swojego współmałżonka za to, co się wydarzyło po drodze nie tak, jak powinno być. Przyjąć również jego jakieś przeproszenie, bo nie zawsze mamy taką gotowość, żeby przyjąć czyjeś przeproszenie, bo mówię, no teraz tak mówisz, a i tak zrobisz to na nowo, tak? No ale pamiętajmy, że Boże miłosierdzie właśnie względem nas takie jest, więc bierzmy przykład od Boga, który jest źródłem prawdziwej miłości i prawdziwego przebaczenia i uczmy się tego, i przeżyjmy ten czas właśnie, jeszcze ten czas do świąt w taki sposób, żeby jak najpełniej je przeżyć, żeby to był czas właśnie zwycięstwa miłości nad śmiercią, miłości nad grzechem, miłości nad smutkiem, żalem, trudnościami. Otwórzmy się na łaskę, którą Pan Bóg nam daje, tylko czy my z tej łaski będziemy w stanie skorzystać.
Tak jest. Podsumowując, można powiedzieć, skoro w Triduum Paschalnym i w świętach wielkanocnych oczekujesz od dobrego Boga najpierw przebaczenia w Wielki Piątek, a potem ukojenia i radości i chwały zmartwychwstania, a więc triumfu miłości w niedzielę wielkanocną, to skoro oczekujesz przebaczenia i miłości, to najpierw daj przebaczenie i miłość. Taka lekcja na nadchodzące święta dla wszystkich, a w szczególności właśnie może dla tych, którzy w relacji małżeńskiej przeżywają jakieś kryzysy.
I tego sobie wszyscy życzmy, żebyśmy te święta przeżyli jak najpełniej i jak najpiękniej, żebyśmy odczuli Bożą miłość względem nas, miłość drugiego człowieka względem nas. Dziękujemy księdzu Pawłowi za naszą rozmowę, Państwu za uwagę, wszystkiego dobrego na święta. I do zobaczenia w następnym spotkaniu w naszej audycji Porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłaci.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.